Duc in Altum. Rozważania o życiu duchowym dla słuchaczy Radia Maryja poprowadzi ksiądz profesor dr habilitowany Marek Chmielewski, wykładowca teologii duchowości na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Rachunek sumienia. Przed tygodniem mówiłem o bardzo pożytecznej z punktu widzenia rozwoju duchowego i osobowego praktyce pobożnej, jaką jest regulamin życia, czyli planowanie wszystkich swoich aktywności i układanie ich według przyjętej hierarchii wartości, w której dla chrześcijanina na pierwszym miejscu zawsze jest Bóg. Przypomina się tu słynne powiedzenie świętego Augustyna: gdzie Bóg jest na pierwszym miejscu, wszystko jest na swoim miejscu. Wszelkie jednak planowanie i organizowanie swoich spraw w określonym przedziale czasowym, czy to jednodniowym, tygodniowym, miesięcznym czy rocznym, na niewiele by się zdało, jeśli nie byłoby odpowiedniej kontroli, a zwłaszcza samokontroli i stosownej do tego korekty. Temu zaś celowi służy inna cenna chrześcijańska praktyka pobożna, jaką jest rachunek sumienia, podejmowany nie tylko w bezpośrednim związku z sakramentem pokuty, ale również na co dzień, a nawet kilka razy dziennie. Czym zatem jest rachunek sumienia? Najprościej można powiedzieć, że jest to badanie aktów wewnętrznych i zewnętrznych według ogólnych zasad moralnych i właściwego sobie modelu doskonałości wyznaczonego powołaniem i właśnie regulaminem życia. Z podanej wyżej definicji rachunku sumienia wynika, że nie ma jednego uniwersalnego schematu tej praktyki dla wszystkich. Nawet jeśli sięgamy po gotowe zestawy pytań do rachunku sumienia, to zawsze trzeba je traktować jako pewną pomoc, jako pewną sugestię, którą trzeba wypełnić z kolei własną treścią. Kryterium oceny w ramach rachunku sumienia jest nade wszystko nasze prawe sumienie ukształtowane chrystocentrycznie, a więc na wzór Chrystusa i zgodnie z Jego nauką zawartą w Ewangelii. Sumienie bowiem, jak uczył Sobór Watykański II, jest najtajniejszym ośrodkiem i sanktuarium człowieka, gdzie przebywa on sam z Bogiem, którego głos w jego wnętrzu rozbrzmiewa. Przez sumienie dziwnym sposobem staje się wiadome to prawo, które wypełnia się miłowaniem Boga i bliźniego. Czytamy w Konstytucji Duszpasterskiej o Kościele w Świecie Współczesnym, Gaudium et Spes, numer 16. W tym określeniu warto zwrócić uwagę na bardzo precyzyjne stwierdzenie, że w sumieniu rozbrzmiewa głos Boga. Jednak nie każdy głos sumienia jest głosem Boga. Można bowiem stłumić go w sobie, można go zagłuszyć, a w to miejsce pozwolić krzyczeć własnej pysze czy różnym pożądliwościom. Dlatego między innymi przez dobrze przygotowany i przeprowadzony rachunek sumienia należy konfrontować się z Chrystusem, pytając się, jak On postąpiłby na moim miejscu w konkretnej sytuacji. Sumienie może być wypaczone, czy to w zakresie przesadnej wrażliwości, zwanej skrupulatyzmem, czy też w zakresie lekceważenia realnego niebezpieczeństwa grzechu. Może też źle rozpoznawać normy moralne. Dlatego warto korzystać z wzorcowych rachunków sumienia, które jednak, jak wspomniałem, wymagają uzupełnienia o własne wnikliwe badanie wnętrza. Utrwalona w chrześcijańskim języku religijnym nazwa rachunek sumienia może powodować pewne nieporozumienia co do jego praktykowania. Skoro bowiem ma to być rachunek, to przez analogię do księgowości skłonni jesteśmy wyliczać moralne straty i zyski, co często skłania do skupiania się na ilości swoich upadków i niewierności zamiast na jakości swego życia na co dzień. Lepiej więc byłoby mówić o wglądzie we własne sumienie, po to, aby stanąć w całej prawdzie przed Bogiem, a więc ogarnąć nie tylko straty moralne, czyli grzechy, ale także, a może przede wszystkim, moralne zyski, czyli dobro, jakie z Bożą pomocą uczyniliśmy, w jakim uczestniczyliśmy, jakiego stale doświadczamy. Wiele modlitewników proponuje nam schematy rachunków sumienia, które ograniczają się jedynie do wyliczania grzechów. Odnosi się zatem wrażenie, że sumienie jest nam potrzebne jedynie do tego, by rozpoznawać zło. Tymczasem sumienie wskazuje nam także, a może nade wszystko, dobro. Dobrze uformowane sumienie ma pomagać w szukaniu i znajdowaniu Boga we wszystkich rzeczach. To jest jego cel. Musi zatem być wyczulone bardziej na szukanie dobra niż tropienie zła. Poza tym szukanie dobra w podejmowanych decyzjach i czynach jest najskuteczniejszym sposobem na uniknięcie zła. Wrażliwość na dobro wskazuje również na tego, który nas tym dobrem obdarza i spontanicznie rodzi się wdzięczność oraz wolność. Zatem nie samo oskarżanie się jest osią dobrego wglądu w sumienie, zwanego rachunkiem sumienia, ale dostrzeganie i przyjmowanie wolności, którą Pan Bóg nas obdarza. Kluczowe jest zatem pytanie, jak korzystam z daru wolności jako dziecko Boże? Warto skorzystać z nauki świętego Ignacego z Loyoli, który w opracowanych przez niego ćwiczeniach duchowych przywiązuje dużo wagi do rachunku sumienia. Według niego rachunek sumienia powinien przebiegać w następujący sposób. Najpierw podziękowanie Bogu za otrzymane dobrodziejstwa. Potem pokorna prośba o łaskę poznania swoich grzechów, a więc zmarnowanego dobra i zmarnowanych szans, by być lepszym. Potem następuje rozliczenie się ze swoich myśli, swoich zamiarów, pragnień, a także wypowiedzianych słów, spełnionych czynów i zaniedbań. Dopełnieniem tego wglądu w siebie powinna być prośba o przebaczenie win i postanowienie poprawy, a więc wyciągnięcie wniosków z tego, co się udało lub co się nie udało. Należy w tym miejscu poszukać istotnych przyczyn, które sprawiły, że mimo dobrych chęci pozostania wiernym Bogu, nie udało się ich spełnić. Sytuacja bowiem może się powtórzyć i często się powtarza. Chodzi więc o to, abyśmy byli przygotowani na podobną sytuację i nie powtarzali już popełnionych błędów. Te zalecenia świętego Ignacego dotyczą głównie tak zwanego rachunku sumienia ogólnego, który robimy zwykle w celu dobrego przygotowania się do spowiedzi albo dla podsumowania jakiegoś dłuższego okresu, na przykład tygodnia czy miesiąca, jak to czynimy w ramach Dnia Skupienia. Oprócz tego święty Ignacy z Loyoli usilnie zaleca praktykę rachunku szczegółowego, który wszedł na stałe w program formacyjny seminariów duchownych, nowicjatów czy w ogóle środowisk kapłańsko-zakonnych. Rachunek szczegółowy odprawiany jest kilka razy dziennie, zwykle 3, przed obiadem, przed kolacją i przed snem, na przykład w ramach ten przed snem, zwłaszcza w ramach liturgii godzin, jaką jest kompleta. Jak sama nazwa wskazuje, rachunek szczegółowy skupia uwagę na jakiejś jednej sprawie czy sprawności moralnej, którą poprzez systematyczną kontrolę staramy się w sobie wyrobić i utrwalić. W odróżnieniu od rachunku ogólnego, w którym stawiamy pytania o całokształt swojego życia moralno-duchowego, w rachunku szczegółowym badamy siebie, pytając o realizację jednego czy dwóch postanowień powziętych w ramach omawianego tydzień temu regulaminu życia. Pomocne może być zapisywanie wyników pracy nad sobą, przy czym ważne jest badanie motywacji, analiza swoich reakcji oraz uczuć, a także przewidywanie skutków określonych zachowań. Ma to szczególne znaczenie w pracy nad sobą w początkach formacji duchowej, kiedy samokontrola, wyrabianie i utrwalanie w sobie określonych postaw moralnych oraz duchowych jest zadaniem priorytetowym. Chrześcijańska tradycja ascetyczna wypracowała pomocne do tego narzędzie, zwane czasem po łacinie schedula, czy schedula, czyli karta pracy nad sobą. Jest to rodzaj tabeli na kartce wielkości szkolnego zeszytu, którą nie trudno zrobić na komputerze. Stosuje się ją w rachunku szczegółowym, zwykle pod koniec dnia. W linii pionowej tabeli wypisujemy najważniejsze czynności lub zachowania, które chcemy wypracować w sobie w pierwszej kolejności. Natomiast w linii poziomej wpisujemy kolejne dni miesiąca, przy których warto zaznaczyć, że jest to niedziela lub święto. Trzecim elementem tej skeduli jest skala i kryterium ocen, jakie będziemy sobie wystawiać podczas rachunku szczegółowego. Niektórym wystarczy plus, minus lub zero, jeśli w danym momencie sprawa nie dotyczy, ale lepiej jednak byłoby poszerzyć skalę ocen na przykład do 5 czy 10 punktów, aby bardziej adekwatnie ocenić siebie. W skali od 1 do 5 mogą to być przykładowo następujące kryteria rosnące. 1. Wcale nie, nic nie zrobione. 2. Trochę, częściowo. 3. Niedbale, formalnie, bez specjalnego zaangażowania. 4. Zadowalająco. 5. Bardzo dobrze. Nie trzeba chyba dodawać, że ta samoocena ma sens jedynie wówczas, gdy będziemy uczciwi wobec samych siebie. I ani zbyt pobłażliwi, ani zbyt surowi. Już po tygodniu systematycznego wystawiania sobie takich ocen w realizacji poszczególnych zadań będzie można stwierdzić, co idzie w miarę dobrze, a co wymaga więcej czujności i wysiłku. Może to być dobry materiał do rachunku ogólnego w ramach przygotowania do okresowej spowiedzi czy podczas dnia skupienia albo rekolekcji. Ważną jest rzeczą, aby patrząc na okresowe wyniki prowadzonej samooceny, nie zniechęcać się i nie poddawać, tym bardziej, że nie ma potrzeby, aby ktoś inny oglądał te wyniki. Nawet jeśli w poszczególnych zadaniach nie są one satysfakcjonujące, to proponowana tu metoda spełnia swe zadanie przede wszystkim przez to, że przypomina o podjętych postanowieniach i mobilizuje. Czasem zawstydza, ale to dobrze, bo to mobilizuje. Chodzi przecież o wypracowywanie w sobie dobra, a pokonywanie złych nawyków i skłonności. Wszystko zaś jest możliwe z pomocą łaski Bożej, o którą należy pokornie prosić. Nie na darmo przecież święty Paweł pisał w liście do Efezjan: wszystko mogę w tym, który mnie umacnia.